Jan Paweł II. Teologia ciała. Sacramentum Magnum.
Nella lettera agli Efesini, come nei profeti dell'Antico Testamento.
W liście do Efezjan znajdujemy, podobnie jak u proroków Starego Testamentu, na przykład u Izajasza, wielką analogię miłości oblubieńczej Chrystusa i Kościoła, analogię małżeństwa. Jaką funkcję wobec tajemnicy objawionej w Starym i Nowym Przymierzu spełnia analogia małżeństwa, analogia miłości oblubieńczej? Trzeba na to pytanie odpowiedzieć stopniowo. Przede wszystkim więc analogia miłości małżeńskiej, miłości oblubieńczej pomaga wniknąć w samą istotę tajemnicy. Pomaga ją do pewnego stopnia zrozumieć, oczywiście w sposób analogiczny. Rzecz jasna, iż analogia ziemskiej, ludzkiej miłości męża do jego małżonki, ludzkiej miłości oblubieńczej, nie może przynieść pełnego i adekwatnego zrozumienia owej rzeczywistości całkowicie transcendentnej, jaką jest Boża tajemnica zarówno w jej odwiecznym ukryciu w Bogu, jak też w tym urzeczywistnieniu historycznym, które dokonuje się w czasie, gdy Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. Tajemnica pozostaje transcendentna wobec tej analogii, podobnie jak wobec każdej innej analogii, przez którą staramy się ją wyrazić w ludzkim języku. Równocześnie jednak analogia ta daje pewien wgląd poznawczy w samą istotę tajemnicy.
L'analogia dell'amore sponsale ci consente di comprendere in certo modo.
Analogia miłości oblubieńczej pozwala nam w pewien sposób zrozumieć tę tajemnicę, która odwiecznie ukryta jest w Bogu, a w czasie urzeczywistnia się w Chrystusie jako miłość całkowitego i nieodwracalnego daru z siebie ze strony Boga w stosunku do człowieka w Chrystusie. Chodzi zaś o człowieka w wymiarze równocześnie osobowym i wspólnotowym. Dodajmy, że wymiar wspólnotowy w obu ujęciach wysunięty jest poniekąd na pierwszy plan. Nie na tyle jednak, aby przesłonić całkowicie wymiar osobowy, który skądinąd zdaje się po prostu przynależeć do samej istoty miłości oblubieńczej. Mamy więc w obu wypadkach raczej do czynienia ze znamiennym sprowadzeniem wspólnoty do osoby. Izrael i Kościół jest traktowany jako oblubienica, osoba przez osobowego oblubieńca. Każde konkretne ja musi odkryć siebie w tym biblijnym my. Tak więc nasza analogia pozwala do pewnego stopnia zrozumieć objawioną tajemnicę żywego Boga, który jest stworzycielem i odkupicielem na sposób miłości oblubieńczej. Podobnie jak pozwala ją zrozumieć na przykład na sposób miłości litościwej, czy też na sposób miłości ojcowskiej. Wymienione sposoby rozumienia oczywiście również są analogiczne. Analogia miłości oblubieńczej przynosi ze sobą taką charakterystykę tajemnicy, jakiej nie uwydatnia wprost ani analogia miłości litościwej, ani też analogia miłości ojcowskiej.
L'analogia dell'amore degli sposi sembra porre in risalto soprattutto.
Analogia miłości oblubieńców zdaje się przede wszystkim uwydatniać moment daru siebie samego ze strony Boga w stosunku do człowieka, odwiecznie wybranego w Chrystusie. Daru całkowitego oraz nieodwracalnego w swym istotnym charakterze. Ów dar jest z pewnością radykalny i w tym znaczeniu całkowity. O całkowitości w sensie metafizycznym nie może być mowy. Człowiek bowiem jako stworzenie nie jest zdolny przyjąć daru Boga w całej transcendentnej pełni Jego bóstwa. Taki całkowity dar jest tylko udziałem Boga samego w trynitarnej komunii osób. Natomiast ów dar Boga z siebie samego dla człowieka, o jakim mówię analogia miłości oblubieńczej, może mieć tylko miarę uczestnictwa w Bożej naturze, co bardzo precyzyjnie wyjaśniła teologia. Niemniej wedle tej miary ów dar uczyniony człowiekowi ze strony Boga w Chrystusie jest darem całkowitym, czyli radykalnym, jak na to wskazuje właśnie analogia miłości oblubieńczej. jest poniekąd wszystkim, co Bóg mógł dać siebie człowiekowi, biorąc pod uwagę skończone możliwości człowieka stworzenia. W ten sposób analogia miłości oblubieńczej wskazuje na radykalny charakter łaski, całego porządku łaski stworzonej. Tyle, zdaje się, można powiedzieć, jeśli chodzi o pierwszą funkcję naszej wielkiej analogii, która z pism proroków Starego Testamentu przeszła do listu do Efezjan, doznając w nim, jak już zwróciliśmy na to uwagę, znamiennego przetworzenia.
L'analogia del matrimonio come realtà umana.
Analogia małżeństwa jako rzeczywistości ludzkiej, w której znajduje wcielenie miłość oblubieńcza, pomaga do pewnego stopnia i w pewien sposób zrozumieć tajemnicę łaski jako odwiecznej rzeczywistości w Bogu oraz historycznego owocu odkupienia ludzkości w Chrystusie. Powiedzieliśmy jednakże wcześniej, że owa biblijna analogia nie tylko tłumaczy tajemnicę, ale że z drugiej strony tajemnica określa i determinuje właściwy sposób rozumienia analogii. Ściśle mówiąc, tego członu, w którym autorzy biblijni upatrują obraz i podobieństwo tajemnicy, do którego tę Bożą tajemnicę upodabniają. Tak więc porównanie małżeństwa do stosunku Jahwe-Izrael w Starym Przymierzu oraz Chrystus-Kościół w Nowym Przymierzu decyduje równocześnie o sposobie rozumienia samego małżeństwa. Determinuje ten sposób rozumienia.
Questa è la seconda funzione della nostra grande analogia.
Jest to druga funkcja naszej wielkiej analogii. Wydaje się, że patrząc pod kątem tej funkcji, przybliżamy się siłą faktu do problemu sakrament a tajemnica, czyli w znaczeniu ogólnym i podstawowym, również do problemu sakramentalności samego małżeństwa. Zdaje się to szczególnie uzasadnione w świetle analizy listu do Efezjan. Przedstawiając bowiem stosunek Chrystusa do Kościoła na podobieństwo oblubieńczego zjednoczenia męża i żony, autor tego listu mówi w sposób najogólniejszy, a przy tym zupełnie podstawowy, nie tylko o urzeczywistnieniu się odwiecznej tajemnicy Bożej, ale także o tym, w jaki sposób tajemnica ta wyraziła się w porządku widzialnym, w jaki sposób sama stała się widzialną, a tym samym weszła w sferę znaku.
Con il termine segno. Intendiamo qui semplicemente.
Rozumiemy tutaj przez znak po prostu widzialność niewidzialnego. Odwiecznie ukryta w Bogu, czyli niewidzialna tajemnica, stała się widzialną przede wszystkim w samym historycznym wydarzeniu Chrystusa. Związek zaś Chrystusa z Kościołem, który list do Efezjan określa jako Mysterium Magnum, stanowi dopełnienie i utrwalenie widzialności tejże samej tajemnicy. Z kolei zaś fakt, że autor listu do Efezjanów nierozerwalny związek Chrystusa z Kościołem porównuje do związku, jaki zachodzi pomiędzy mężem i żoną, czyli do małżeństwa, i to odwołując się zarazem do słów z Księgi Rodzaju, pierwotnie ustanawiających małżeństwo stwórczym aktem Boga, zwraca naszą refleksję w stronę tego wszystkiego, co już poprzednio, w kontekście samej tajemnicy stworzenia, zostało ukazane jako widzialność niewidzialnego na samym początku teologicznych dziejów człowieka. Można powiedzieć, że widzialny znak małżeństwa na początku, w połączeniu z widzialnym znakiem Chrystusa i Kościoła u szczytu zbawczej Bożej ekonomii, przenosi wymiar historyczny, odwieczny plan miłości i czyni zeń podwaliny całego porządku sakramentalnego. Szczególną zasługą autora listu do Efezjan jest to, że oba te znaki przybliżył do siebie, czyniąc z nich jeden wielki znak, czyli wielki sakrament, sacramentum magnum.
Cioè un grande sacramento, sacramentum magnum.